Nasz temat będzie dzisiaj pochodził z Ewangelii Mateusza, rozdziału 6, wersetu 33. Który to werset w nowym przekładzie jest rozdany jako: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I taki właśnie to jest tytuł naszego dzisiejszego tematu. 6 rozdział, werset 33. Zacznijmy więc może od tego, że Królestwo Boże to jest okres czasu, to ci, którzy władają tym Królestwem i ci, którzy są władani. To także warunki, jakie w nim istnieją, możliwości, jakie ono oferuje, także prawa lub zasady, jakich muszą przestrzegać jego obywatele, to jest obszar, jaki ono zajmuje, to dyplomacja albo sposób postępowania z osobami i warunkami poza nim. I tak można by wymieniać dalej, zależnie od stopnia szczegółowości, jakie chcielibyśmy osiągnąć. A ich omawianie również mogłoby być ciekawe i pouczające, ale chciałbym, żebyśmy się dzisiaj skupili tylko nad pewnymi częściami tego tematu. To jest tymi, które są w nas wywoływane właśnie naszym wersetem przewodnim. To jest, abyśmy przede wszystkim szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. Każdy, kto poświęci choć trochę czasu na przeczytanie Biblii, zauważy wzmianki o Królestwie Bożym. A każdy badacz Pisma Świętego zauważa, że są one bardzo częste. Szczególnie w naukach naszego Pana i apostołów. Na przykład poselstwem Jana Chrzciciela było: przybliżyło się Królestwo Boże, a gdy Jezus wysyłał 12 apostołów, polecił im głosić prędkie nadejście Królestwa Bożego. Później, gdy wysyła 70 innych, ich przesłanie również było takie samo. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jest to zapisane w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, wersecie 9. Także jeden z głównych punktów wzoru modlitwy, jaki dał nam Jezus, było: przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. A to z kolei jest zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, wersecie 10. Tak więc Królestwo Boże było również tematem prawie wszystkich jego przypowieści i głoszonych przez niego nauk. Miałem nadzieję, że będzie tutaj obecna Emilka, ponieważ ona mogłaby również potwierdzić właśnie tą sprawę, tą prawdę. Ponieważ gdy słyszy, jak opowiadam jej różne przypowieści Pana Jezusa, to bardzo często Pan Jezus mówił, że Królestwo Boże podobne jest do. No i tutaj wymienia do różnych osób, rzeczy, sytuacji itd. Dlatego z niejakim zdziwieniem można zaobserwować, że nowoczesna teologia rozmaitych wyznań rzadko kiedy mówi o Królestwie Bożym. Mieliśmy tę okazję całkiem niedawno usłyszeć z bratem Pawelcem na własne uszy, gdy byliśmy na tym spotkaniu chrześcijan w Zierzeniowskiej synagodze niedawno i po zakończonym nabożeństwie mówiliśmy im o zmartwychwstaniu i o Królestwie Bożym, to z pełnymi politowania uśmiechami tłumaczono nam, że zmartwychwstanie będzie wyłącznie po to, żeby usłyszeć wyrok i trafić do ciekawego albo też do mało ciekawego miejsca. Brat Russell mówi w swoim kazaniu odnośnie tego tematu, który był podstawą naszego dzisiejszego tematu. Ono się zaczyna w książce kazania pastora Russella na stronie 364. Że gdy czasem pojawia się pytanie odnośnie tej sprawy, to jest: dlaczego ta nauka jest tak znacząca w Nowym Testamencie, a tak mało głoszona z nowoczesnych kazaniec? To zwykle wtedy pada taka mniej więcej odpowiedź: tak, biednym Żydom wydawało się, że Bóg ich ustanowi jako królestwo i że gdy Mesjasz przyjdzie, to przyjmie ich na wspólników w królestwie i zaszczyci ich i użyje jako narzędzie do błogosławienia wszystkich narodów ziemi. W tym wszystkim biedni Żydzi najwidoczniej się mylili, ponieważ Pan Jezus nic podobnego dla nich nie uczynił. W jakiś niezbyt jasny sposób musimy zakładać, że Kościół jest królestwem już teraz, chociaż trudno jest pojąć, w jaki sposób określenie to miałoby się do niego stosować. No i odpowiedź ta jest powszechnie przyjmowana przez pytających jako zadowalająca, dlatego że nie znają lepszej. A kiedy im się opowiada o tej lepszej odpowiedzi, to zamykają swoje uszy, ponieważ nie pasuje ona do ich wyobrażeń o życiu i warunkach po śmierci. Niewielu ludzi w ogóle chce badać Słowo Boże, a z nich jeszcze o wiele mniej osób rozumie to Słowo Boże. Czy, pomijając zdziwienie kogoś, kto od dziecka był wychowywany w poszanowaniu dla Słowa Bożego, czy tak obiektywnie nie patrząc, to jest jakoś bardzo dziwne? Zwróćmy uwagę na odstępstwa ciemnych wieków, kiedy to prawie wszystkie cenne doktryny Jezusa i apostołów zostały zagrzebane pod masą ludzkich tradycji i przesądów oraz nauk diabelskich wspomnianych w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 4, a wersecie 1. Było to tak dogłębne, że nauka o Królestwie Bożym i o restytucji została właściwie zagubiona. I to na wiele stuleci. Chwała Panu, że ludzkość stopniowo wydostaje się z tej strasznej ciemności. A przynajmniej wraz z upływem czasu ma coraz więcej możliwości dowiedzenia się o prawdzie, o ile tylko wykaże chęć dowiedzenia się czegoś. Ale w niektórych kwestiach wielu, nawet spośród ludu Bożego, znajduje się najwyraźniej wciąż bardzo daleko od jasnego pojmowania. Daleko od właściwej oceny nauk naszego Pana i apostołów. Zbadajmy więc pokrótce Słowo Boże w odniesieniu do tematu Królestwa. W pierwszej części tego słowa, czyli w Starym Testamencie, możemy zauważyć i przekonać się, że podstawą, taką sprężyną napędową dla całego religijnego i politycznego systemu Żydów była myśl, że oni są reprezentantami Boga w dziele błogosławienia całego świata. Że on ich powołał jako pierwszych przed innymi narodami, że może ich użyć jako swego świętego narodu pod wodzą Mesjasza, a przez nich ogłosić błogosławieństwo światu. Co ważne, ich myślenie nie było bezpodstawne. Oni opierali się bowiem na boskiej obietnicy, która była dana ich przodkowi Abrahamowi. W Tobie i w nasieniu Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Jako nasienie Abrahamowe spodziewali się oni spełnienia tej obietnicy i przyjmowali rozmaite utrapienia, trudności, niewole itd., jakie spadały na ich naród, jako stosowne boskie pouczenia, które miał ich przygotować do służby Bogu wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz i ustanowi swoje królestwo. Było to słuszne założenie także dlatego, że ani w Starym, ani w Nowym Testamencie nie ma ani jednej myśli, która by temu przeczyła. I to właśnie dlatego nasz Pan przy swoim pierwszym przyjściu głosił Ewangelię praktycznie wyłącznie Izraelowi, a do swoich apostołów powiedział w Ewangelii Mateusza 10 rozdziale w wersecie 5: na drogę pogań nie zachodźcie i do miasta Samarytańczyków nie wchodźcie. Oraz w rozdziale 15, wersecie 24: nie jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Tak więc wyraźnie można zauważyć, że owo błogosławieństwo i przywilej zostały najpierw ofiarowane temu narodowi. Apostoł Jan w Ewangelii w pierwszym rozdziale w wersetach 11 i 12 wyraźnie nam jednak mówi, że nasz Pan przyszedł do swojego narodu i że oni, z wyjątkiem małej garstki, go nie przyjęli. Dlatego tej garstce czujnych, prawdziwych Izraelitów zostało udzielone specjalne błogosławieństwo spłodzenia z ducha, które uczyniło z nich zarodek, czyli początek duchowego Izraela. Natomiast pozostała część Żydów, jak mówi nam apostoł, została zaślepiona na pewien czas, to jest do chwili wyboru dostatecznej liczby prawdziwych dzieci Bożych spośród pogan, która miała uzupełnić przewidzianą liczbę duchowego Izraela, to jest 144 tysiące, którzy mieli być niebiańską fazą, zarządczą częścią Królestwa Bożego, tym duchowym nasieniem Abrahama. Ich gromadzenie spośród wszystkich narodów, ludów, rodów, języków oraz ich wypróbowywanie i udoskonalanie było dziełem wieku Ewangelii. Oprócz tego miały zostać skompletowane także inne klasy pomocnicze. Wielka Kompania, Młodociano Godni, Poświęcenie Bożowce Epifanii i inni quasi wybrani. A ze skompletowaniem z każdej z nich boski plan coraz bardziej postępuje w celu ustanowienia owego Królestwa Bożego na ziemi, kiedy to rozpocznie się rozwój klasy restytucyjnej. Badając Pismo Święte, dostrzegałem powód, dla którego wierni w wieku Ewangelii szukali Królestwa Bożego, korzystając z zaproszenia naszego Pana i apostołów do stania się dziedzicami Królestwa. Kościół, jako duchowy Izrael i duchowe nasienie Abrahama, składający się z prawdziwych Izraelitów i z wiernych z każdego narodu, odziedziczył to główne błogosławieństwo, jakie Bóg początkowo zaoferował Abrahamowi i jego potomstwu. To jest, że miał on stanowić oblubienicę Mesjasza, i jako taki dzieli z nim zaszczyty i dzieła królestwa wyszczególnione w obietnicy Abrahamowej z pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział 22, werset 18. To jest, że błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi. Jeżeli przeczyta się list do Galatów, rozdziały 3 i 4, to nie będzie się miało wątpliwości w tej kwestii. Zwróćmy na przykład uwagę na słowa 3 rozdziału tego listu do Galatów, wersetu 29. A jeśliście wy Chrystusowi, te wyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami, czyli dziedzicami Królestwa i tego dzieła błogosławienia świata. Tak więc Królestwo Boże jest centralną częścią boskiego planu, zakupą jako swoim rdzeniem, jest jakby osią, dookoła której wszystkie inne kwestie są rozmieszczone. Żeby owo wielkie dzieło powiodło się, to najpierw musieli zostać znalezieni, wybrani i uwielbieni wszyscy zarządcy tego królestwa. Przede wszystkim ci z fazy niebiańskiej, ale drugorzędnie także i ci z fazy ziemskiej. W tym także klasa młodocianogodnych, którzy, skoro mają otrzymać lepsze zmartwychwstanie na początku wzbudzania ludzkości, to muszą zakończyć swoje obecne życie. Wtedy dopiero dzieło królestwa, czyli błogosławienie świata, będzie mogło się rozpocząć i nie wcześniej. I wszelkie błogosławieństwa, jakie w międzyczasie spływają na świat przez Kościół, są tylko okazjonalne i raczej niekoniecznie uważane za błogosławieństwa. No co dla nas nie jest dziwne, ponieważ zanim oni zbudują to wspaniałe królestwo, no to przecież muszą dokonać zniszczenia obecnego porządku rzeczy. I widzimy to na naszych oczach. Trudno to nazwać błogosławieństwami dla świata. Z dzisiejszej perspektywy, natomiast z perspektywy niebiańskiej i owszem. O, przepraszam. Jednak Żydzi nie zostali zapomnieni ani odrzuceni na zawsze. Pismo Święte wskazuje, iż z boskiego punktu widzenia są dwa nasienia abrahamowe i że obydwa mają być błogosławione i użyte do obwieszczania Bożych błogosławieństw całemu światu. Chociaż duchowy Izrael miał osiągnąć, już osiągnął, najwyższe miejsce jako to niebiańskie nasienie abrahamowe, ale w Piśmie Świętym jest także nadzieja dla naturalnego Izraela. Obietnica, która jest zapisana w 31 rozdziale Jeremiasza, w wersetach od 31 do 34. Jest między innymi napisane tak. To jest przymierze moje z nimi, kiedy grzechów ich nie wspomnę więcej. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, że uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe. Miłości będę nieprawością ich, a grzechów ich nieprawości nie wspomnę więcej. I w Ezechiel 11:19 odejmę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste. No i oczywiście pierwsza Mojżeszowa, rozdział 22, werset 17. Rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie, czyli jest tu mowa o klasie duchowej, niebieńskiej, kościele, i jako piasek, który jest na brzegu morskim, czyli nasienie ziemskie. Tak więc łaska dla naturalnego Izraela będzie się stopniowo rozszerzała i ostatecznie obejmie wszystkich tych z całego rodzaju ludzkiego, którzy umiłują sprawiedliwość. Zaś wszyscy inni zostaną zgładzeni wtórą śmiercią. Jak mówi Psalm 67, wersety 4 i 5 oraz Psalm 37, werset 38. Dzięki Bogu za tak wspaniałą perspektywę. No ale właśnie, dla nas to ciągle jest kwestia przyszłości. Bardzo już bliskiej, ale jednak jeszcze przyszłości. I zanim owa przyszłość stanie się rzeczywistością, czeka nas jeszcze niestety sporo mało przyjemnych chwil. Tym takie, jakie obecnie przeżywamy. Dlatego zwróćmy uwagę na wielki obok świadków z historii ludu Bożego i podnieśmy nasze serca. Pozbądźmy się zwątpienia i przypomnijmy sobie, że Pańskie działania zawsze miały sens i prowadziły do błogosławieństwa dla Jego prawdziwych dzieci. Przypomnijmy sobie, że Kościół w czasie, gdy był na ziemi królestwem, czyli królami i kapłanami, ale bez mocy i chwały, był królestwem w zarodku. W stanie nierozwiniętym, przygotowawczym do chwały, jaką osiągnął przy swoim zmartwychwstaniu. Zauważmy nacisk, w jaki apostoł wyjaśnia, że oni kroczyli przez wiarę, a nie przez widzenie i że świat ich nie znał. Nie był świadomy boskiego planu i nie uznawał ich za godnych tej wielkiej chwały. Pamiętałem bowiem, że co marnego i słabego wybrał Bóg, aby mocnych i mądrych zastydzić. Skoro więc świat ukrzyżował Pana Jezusa, to nie powinniśmy się dziwić temu, że nienawidzi tych, którzy mają podobnego do Niego ducha, tak jak ciemność nienawidzi światłości. Nie powinniśmy się zatem dziwić, jeśli prześladowania są udziałem tych, którzy mają się cieszyć łaską u Boga w związku z tym Królestwem i Jego przywilejami. I nie mówię tutaj tylko o Kościele, ale także i o nas. To właśnie przeżywane przez nas te niemiłe doświadczenia są konieczne dla naszego rozwoju i przygotowania do zwycięstwa w Królestwie i do pełnienia stosownych urzędów, jakie nam zostały udzielone. Zrozummy i uchwyćmy się sercem wspaniałej boskiej obietnicy, że wszystkie rzeczy związane z naszymi sprawami znajdują się pod boskim nadzorem i że wszystkie razem działają dla dobra tych, którzy miłują Boga, więc drugorzędnie także i dla nas. A więc o tym napisane w liście do Rzymian, rozdziale 8, wersecie 28. Pamiętajmy też, że ci, którzy nie chcą kroczyć wiarą, są niechętni do znoszenia niewygód jako dobrzy żołnierze, ci, którzy miłują świat i jego honory i pochwały, a także ci, którzy miłują jakikolwiek ruch czy organizację i możliwości lub zaszczyty otrzymywane dzięki nim, a nie szukają jedynie tego, co pochodzi z góry, będą w tych warunkach oddzieleni od wiernych, prawdziwych zwycięzców. Taka jest bowiem wola Boża i jedynie ci ostatni nadają się do Królestwa. Z perspektywy mijającego czasu coraz dokładniej rozumiemy, dlaczego nasz Pan powiedział o niektórych w Ewangelii Mateusza, rozdziale 13, wersecie 16: błogosławione są uszy wasze, że słyszą. I dał do zrozumienia, że w jego czasach wielu nie było w stanie ani widzieć, ani słyszeć, ani badać, ani w jakimkolwiek znaczeniu ocenić tego posłannictwa, tego błogosławieństwa duchowego królestwa obecnie głoszonego. Ba, przecież niektórzy tego nawet nie chcą chcieć słuchać. I nie tylko to, bo nawet w przypadku tych, którzy mają już słuchające uszy lub widzące oczy zrozumienia, tego duchowego pojmowania królestwa, czy to w jego niebiańskiej, czy też w jego ziemskiej fazie, stosownych powołań do odpowiedniej klasy ich warunków, to potrzebne jest jeszcze, aby również oni, ci mający to zrozumienie, żeby oni szukali Królestwa Bożego. I to w pierwszym rzędzie. Ono nie będzie nikomu na siłę narzucone. Nie będzie także koniecznością, która się spełni niezależnie od tego, czy my będziemy cokolwiek robili, czy też nie. Ono jest wielkim przywilejem, wielkim zaszczytem i kto by się chciał w nim znaleźć i stać się jego częścią, to musi to także doceniać. Kto szuka królestwa w obecnych warunkach, ten przekona się, że tak jak zapowiedział to mistrz, droga jest wąska i trudna. Nasz Pan w swoich słowach nie zwraca się do świata, nie zwraca się do grzeszników, ani do niewierzących. Naród żydowski był bowiem przynajmniej nominalnie narodem wierzącym. Podobnie jak chrześcijaństwo nominalnie wierzy w Chrystusa. Pańskie poselstwo było skierowane do prawdziwych Izraelitów, którzy wyrazili swoje pragnienia kroczenia Jego śladami jako Jego uczniowie i stania się współdziedzicami i z Nim w Jego Królestwie. Podobnie jest także dzisiaj. Nasz Pan nie zwraca się ani do świata, ani do grzeszników, ani do niewierzących. On mówi to do poświęconych. On mówi to do tych, którzy przynajmniej teoretycznie pozostawili wszystko, aby iść za Jezusem. On mówi to do tych, którzy badają Jego Słowo i starają się rozpoznać Jego wolę i wykonywać ją. Dlaczego? Ponieważ najwyraźniej pomimo to oni, a właściwie powinien powiedzieć my, wciąż potrzebujemy tego napomnienia, żeby nam jakieś sprawy mniejszej wagi nie zasłoniły spraw najważniejszych. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 6, w wersecie 31, Jezus powiedział: nie troszcie się tedy, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. To rzeczy ziemskie, którymi bardzo interesuje się większość ludzi. I nie chodzi tutaj o to, by naśladowcy Jezusa byli niedopobiegliwi czy nie dbali, tak żeby chodzić o głodzie i o chłodzie. Są dwie skrajności w tej sprawie. Nadmierna dbałość o te rzeczy ziemskie i nadmierna niedbałość o nie. Dlatego nasz Pan zakwestionował tą, która jest najbardziej kłopotliwa dla Jego naśladowców. Duch świata jest bowiem duchem samolubstwa, który zachęca wszystkie bystrzejsze ludzkie umysły do bogacenia się, do rozkoszowania i do życia według ziemskich standardów. To są rzeczy takie, jakich szukają poganie. Cały świat stara się o ziemskie dobra, ale uczniowie pańscy mają postępować inaczej. Dla Kościoła wysokie powołanie i zaproszenie do współdziedzictwa w tym Królestwie Bożym było największą wyobrażalną sposobnością. Tak więc ci, którzy ostatecznie pozostali członkami Kościoła, tak właśnie ją cenili, że wszystkie inne sprawy i ambicje stały się dla nich rzeczami nieznaczącymi w ich ocenie. I odpowiednio do tego były przez nich traktowane jako pomniejsze. A czy nasze obietnice i perspektywy są na tyle nieatrakcyjne, że my się o nie nie musimy tak starać? No, chyba nie, prawda? Nasze nadzieje, obietnice i perspektywy również mówią nam, że nasza nagroda jest więcej niż godna tego, żeby inne sprawy traktować jako mniej ważne. Stąd też rada naszego Pana jest taka. Szukajcie najpierw, czyli przede wszystkim, jako czegoś, co ma najprzedniejsze, największe, najważniejsze znaczenie, najpierw Królestwo Bożego i sprawiedliwość Jego, a wszystko inne, czyli to pożywienie, ubranie i tak dalej, będzie Wam dodane. Cóż będziemy jeść? Albo co będziemy pić? Albo czym się będziemy przyodziewać? Kiedy się tak nad tym zastanawiamy, to jakże to przypomina nam dzisiaj stawiane pytania. Co będzie z konwencjami? Co będzie z świeckim ruchem misyjnym? Co się stanie z naszymi stosunkami towarzyskimi? Co z naszymi urzędami, pielgrzymów, ewangelistów, starszych, diakonów, czy wszystkich innych, jakie mamy? A nawet co będzie z moją myślącą inaczej rodziną? Zwróćmy uwagę, że nasz Pan nie mówi, żeby Jego naśladowcy mieli tyle tych doczesnych dóbr, ile mają inni, ale gdzie indziej oświadcza, Ojciec wasz wie, że tego, czyli pokarmu, napoju, ubrań i tych innych rzeczy potrzebujecie. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział 12, werset 30. Dlatego daje on do zrozumienia, że tym, którzy swoje sprawy składają całkowicie w ręce Pańskie, przez pełne poświęcenie wszystkiego, co posiadają, każdego swego talentu, każdej sposobności i którzy przez to starają się przypodobać Bogu oraz osiągnąć dziedzictwo królewce, jak on obiecał, to tym da on ziemskie, dobre rzeczy według swojej mądrości. Takie, które przyniosą im najwyższą miarę błogosławieństw jako jego ludowi. Takie, które przygotują ich i dopomogą im w najlepszy sposób do udziału w królewce. Także konwencje i także możliwość braterskiej społeczności. Cokolwiek z ziemskich dóbr stanowiłoby przeszkodę dla prawdziwie poświęconych dzieci Bożych w zmierzaniu do ich głównego celu i do pragnienia w życiu, to oni tego świadomie nie wybiorą. Oni bowiem pamiętają na swoje Jezusa z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 16, wersetu 26. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat pozyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Oni rozumieją, że pozostanie w przyjaźni i w zgodzie z Panem jest o wiele więcej warte i ważne niż jakiekolwiek straty, jakie mogliby ponieść. Pamiętajmy także, że Pan Jezus ostrzegał też w Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, wersecie 37. Kto miłuje ojca albo matkę nad mnie, nie jest mnie godzien. A kto miłuje syna albo córkę nad mnie, nie jest mnie godzien. Jest wiele rzeczy ważnych, które powinniśmy zachowywać w miarę możliwości. Na przykład apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 12, na wersecie 18 mówi: Jeżeli to możliwe, to o ile od was to zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Ale czasem przychodzą takie sytuacje, że miłość do Boga i dla prawdy musi doprowadzić do zerwania takiego pokoju i zgody. Jakub w swoim liście, w rozdziale 3, wersecie 17 wyraźnie mówi: mądrość z góry natomiast jest przede wszystkim czysta. Następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Tak więc szukanie przede wszystkim Królestwa Bożego oznacza, że przede wszystkim powinniśmy starać się zachować czystość przed Panem. Jeżeli tego nie uczynimy, jeżeli nie będziemy starać się zachowywać prawdy w czystości, to choćbyśmy byli nie wiadomo jak pokojowo usposobieni, uprzejmi i tak dalej, to niestety nie zwyciężymy. Ktoś mógłby powiedzieć, nieprawda, gdybym miłości nie miał, to mi to nic nie pomoże. To miłość jest najważniejsza, a nie zachowanie prawdy w czystości. Tacy zapominają jednak, że miłość jest sumą, jest koroną charakteru i że przed wyrobieniem w sobie takiej miłości jest jeszcze długa droga, albowiem każdy, kto by chciał spełniać wymogi miłości, najpierw musi spełnić wymogi sprawiedliwości, prawości, bo bez tego po prostu nie można się zabierać za okazywanie miłości innym. Tej miłości nieobowiązkowej. Kwintesencją Bożego prawa jest: będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, duszy, myśli i siły, a bliźniego swego jak samego siebie. A Ewangelia Mateusza 7,12 mówi: wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im. Ten ci jest bowiem zakon i prorocy. Tak więc trzeba zwrócić uwagę na to, że, jak mówi Psalm 89, werset 15, sprawiedliwość jest podstawą i gruntem charakteru oraz prawego życia i jest ona gruntem stolicy Bożej. Dlatego brat Russer bardzo mocno podkreśla, to nie są moje słowa, są słowa brata Russera, że na próżno ktoś okazuje miłość swoim bliźnim, a nawet na próżno okazuje swoją miłość Bogu, jeżeli równocześnie gwałci zasadę sprawiedliwości względem nich. Jedynie wtedy, gdy uczyniliśmy zadość sprawiedliwości, wolno nam okazywać miłość względem innych. Wtedy mamy wolną drogę i możemy okazywać im tyle miłości, ile nas tylko na to stać. Najpierw sprawiedliwość, potem miłość. A właśnie wymogiem sprawiedliwości jest to, żeby utrzymywać prawdę w czystości. W takiej czystości, jaka nam została udzielona. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, duszy, myśli i siły, a Słowo Boże jest prawdą. Więc to Słowo Boże, tą prawdę powinniśmy również miłować z całego serca, duszy, myśli i siły. Ona powinna być ważniejsza niż nasza miłość do bliźnich. I dlatego musimy utrzymywać ją w czystości, bo inaczej okazujemy, że jej nie miłujemy. A tym samym nie miłujemy Boga, który nam ją dał. Jeżeli miłość do bliźnich powodowałaby, że dla jej zachowania mielibyśmy pozostawić prawdę albo pójść w niej na jakiś kompromis, to nie możemy tego uczynić, o ile faktycznie miłujemy Boga. Ktoś mógłby zwrócić uwagę, że różne osoby otrzymywały różną ilość prawdy, a wielu członków Kościoła wierzyło przecież w różne poważne błędy. Tak, to jest prawda, ale właśnie o to tu chodzi. Pan Bóg rozlicza nas z tego, czego jesteśmy świadomi. Jeżeli otrzymaliśmy jakąś część czystej prawdy, to powinniśmy się jej trzymać, a nie z jakichkolwiek powodów ją zarzucać. Czy też na przykład dla dobra zboru powstrzymywać się od jej obrony. Bratelstwo, takie dobro zboru jest źle pojętym dobrem zboru. Jak mówili to słudzy pańscy, jak już chcesz jeść truciznę błędu, to jedz sobie ją sam. Jest to znacznie lepsze od dawania jej do jedzenia innym. I w tym, tak jest też w tym przypadku. Takie niebronienie prawdy jest tak naprawdę zaniechaniem ochrony zboru przed wpływem tej trucizny. No i może i rzeczywiście zewnętrzny spokój w zborze może zostać zachowany, ale odbędzie się to kosztem wspólnego dobra jego członków i zostaniemy za to ukarani. Chociażby w taki sposób, że to automatycznie działa negatywnie na nasz charakter. Jeżeli wiemy, że to jest dobre i że jest to nasze obowiązki, a tego nie czynimy, to psuje nasz charakter, dereguluje nasze sumienie. No i oddala od Boga. My mamy szukać najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a nie spokoju w zborze, w rodzinie czy wśród przyjaciół. I jeżeli będziemy tak czynić, to wszystko inne zostanie nam przydane. Choćby w ten sposób, że będziemy mieli prawdziwą braterską społeczność z prawdziwym ludem Bożym. Z tymi, dla których rzeczywiście najważniejszy będzie Bóg i prawda. I dzięki doświadczeniu, jakie będą z tym związane, nasze charaktery rozwiną się. Takie opowiedzenie się po stronie Pana i prawdy bez wątpienia przynosi doświadczenia, ale to przecież nie powinno nas powstrzymywać od pójścia za nim. Na całe szczęście mamy zapewnienie, że naszymi sprawami kieruje nasz Pan. I jakąś radością napełnia nas to, że nasze sprawy i problemy są mądrzej i z większym powodzeniem zarządzane, niż gdybyśmy kierowali się własną mądrością. Dlatego módlmy się gorąco i z radością, bądź wola Twoja w odniesieniu do naszych wszystkich życiowych spraw. To pozwoli nam cieszyć się nawet w utrapieniach. Bo Rzymian, list do Rzymian, rozdział 5, werset 3 do 5 mówi: a nie tylko to, chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Tak, ucisk wyrabia doświadczenie, cierpliwość, nadzieję i rozmaite inne łaski charakteru. I ostatecznie, nawet choćbyśmy po drodze wielokrotnie upadali, nie przyniesie nam ujmy, ponieważ takich właśnie metod używa nasz Bóg do nauczania nas, karcenia i polerowania w przygotowaniu do udziału w Jego Królestwie. Wróćmy jeszcze do myśli o sprawiedliwości, ponieważ jest ona bardzo ważna w naszym tekście, który nie brzmi po prostu: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, kropka. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, jako będące równorzędnym, a nie podrzędnym zaleceniem. Dlaczego ta myśl o szukaniu sprawiedliwości jest taka ważna? Dlatego, że nie wystarczy, żeby lud Boży szukał Królestwa i skupił się na tym, czyniąc to na wszelkie dostępne sposoby. Mógłby bowiem szukać tego Królestwa w jakimś stopniu samolubnie, ze względu na jego zaszczyty, na chwałę i na różne inne korzyści, jakie można by osiągnąć. Jako zły przykład chciałbym wskazać na samego siebie. Otóż jeden z moich motywów poświęcenia się w roku 1999 było to, że wiedziałem, że Pan Bóg stosuje pewne ograniczenia czasowe, w jakich można należeć do pewnych klas. I w swojej niedojrzałości obawiałem się na przykład, czy takim kolejnym ograniczeniem nie będzie rok 1999 albo 2000. Prawda? Zmienia się tysiąclecie. No cóż. Ponieważ na przykład poświęcenie przed październikiem 1954 roku mieli szansę należenia do klasy młodocianogodnych, a ci po październiku 1954 roku już nie. Gdybym pozostał przy innym z moich motywów, to jest przy tym, żeby okazać swoje poświęcenie możliwie najszybciej od chwili, kiedy zdecydowałem o nim w moim sercu, to od czasu do czasu nie robimy sobie wyrzutów, że jednym z moich motywów była chęć należenia do jakiejś stosunkowo wyższej od innych klas Ludu Bożego. Dlatego, aby uniknąć tego typu postaw, Pan właśnie uczynił to dodatkowe zastrzeżenie. Żebyśmy szukali nie tylko Królestwa, lecz szukali także Jego sprawiedliwości. To jest sprawiedliwości, którą sprowadzi Królestwo. Sprawiedliwości, którą uzna Bóg. A to, jak sobie przecież doskonale zdajecie we wszystko sprawę, to nie jest łatwa sprawa. Wszyscy, którzy zostaną uznani za godnych do bycia w tym wspaniałym królestwie, muszą osiągnąć standard doskonałej miłości obowiązkowej do Boga i do ludzi. Jest to boska miara i nic, co jej nie odpowiada, nie zostanie przyjęte. To zaś oznacza, że wszyscy, którzy będą w wiekach przyszłych żyli w harmonii z Bogiem, prawi, sprawiedliwi, miłosierni, pokojowo usposobieni, gdziekolwiek się znajdą i jakiekolwiek stanowisko będą zajmować, i nie będą się zgadzać z żadną niesprawiedliwością i nieprawością, gdziekolwiek ją zauważą. Czy to w sobie samych, czy też innych. Zwróćmy także uwagę na dzisiejszy tekst Marka, czyli z 15 marca. I do dzisiaj czytaliśmy: sprawiedliwy będzie żył przez wiarę. Chciałem zwrócić uwagę braterstwa na komentarz parauzyjny, w którym brat Rusen napisał, że życie wiarą jest czymś więcej niż jedynie przyjęciem doktryn, które uznajemy za biblijne, a zatem za prawdziwe. Jest to przyswajanie sobie tego, o czym przekonaliśmy się, że jest prawdą. Tak, by zasady prawdy stały się naszymi zasadami, a jej obietnice naszym natchnieniem. Tak, abyśmy żyli wiecznie w Królestwie Bożym, zasady prawdy muszą, i chciałbym to bardzo podkreślić, muszą stać się naszymi zasadami. Owszem, jesteśmy słabymi i marnymi, ale jeżeli chcemy żyć wiecznie, to musimy pracować nad sobą, żeby zasady prawdy stały się naszymi zasadami, których będziemy przestrzegać nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Braterstwo, wielu z nas już się obudziło z letargu, jaki wprowadził nas przeciwnik. I zauważyło klerykalizm, sekciarstwo, chwytanie władzy, podążanie za własnymi interesami, także i w naszym środowisku. Wielu zauważa różne sprawy, ale ciągle się jeszcze zastanawia, czy warto się obudzić. Czy warto porzucić wygrzane sobie przez wiele lat miejsce, miłe ciepełko dotychczasowej społeczności zborowej, czasem nawet uzasadniając to dobrem tych maluczkich, tych najsłabszych i najdelikatniejszych. Ale zasady prawdy mają stać się naszymi zasadami. Jeżeli to ciepełko postawimy ponad nimi, to chociaż może rzeczywiście uda się je zachować, ale takie zgromadzenie, a w tym także i ci malutcy, słabi i delikatni, będzie się oddalać od Pana i od prawdy. Drodzy bracia, takie zagłuszanie naszego sumienia to jest prosta droga do stawania się nominalnymi chrześcijanami. Dziś takie zgromadzenie powie, nie rozważajmy wcale albo zbyt głęboko listu brata Snydera, bo jeszcze one mogą nas poróżnić. A jutro co powie? Czy tak jak Świadkowie Jehowy, którzy ostatnio otrzymali przykaz, żeby spalić całą literaturę sprzed 2006 roku, no bo przecież mają nowe światło, które jest lepsze od tego poprzedniego. Czy nie tak? Powiecie, przesadzasz, bracie, trochę. No dobrze, trochę przesadzam. Ale przecież już w powietrzu jest czuć dezaprobatę dla tłumaczenia piątego tomu mechanicznego, który skończy brat Adam Urban. Czy ono będzie wydane? Bardzo wątpliwe, prawda? Jest to bardzo wątpliwe. A jaki będzie następny logiczny krok? Tą nieufność do tłumaczenia piątego tomu rozciągnąć na pozostałe tomy.
Wszystkie mechaniczne, nieczysty tłumaczył.
Dokładnie. No bo skoro ten tom jest podejrzany, to inny nie. Przecież ten sam właśnie odstępca je tłumaczył. I kto już wie, od kiedy te swoje odstępcze myśli tam zamieszcza w tych tomach? Przecież nie. Takie myślenie. Przecież już jeden z braci, którzy zajmowali się korektą, już w swoim liście mówił, że nie zgadzał się na niektóre jego sformułowania, a które on zamieścił mimo tych zastrzeżeń, co ma. No właśnie. Tych zastrzeżeń przecież może być więcej. Czy nie widać niebezpieczeństwa, że tak błogosławione prawdy epifaniczne, które do nas dotarły za pośrednictwem tych tomów, mogą być deprecjonowane, czyli pomniejszane w swojej wartości, a w końcu zostaje zapomniane i zarzucone? Co jeszcze oznacza to szukanie sprawiedliwości? Skoro musimy szukać sprawiedliwości, to znaczy, że jej jeszcze nie posiadamy. I że mniej czy bardziej jesteśmy od niej oddaleni. Że niedokładnie wiemy, czym ona jest i jak ją osiągnąć. Wszyscy zostaliśmy zrodzeni w grzechu i splamieni samolubstwem. Oczywiście w różnym stopniu, ale nie zmienia to faktu, że wszyscy. I że w następstwie tego, aby odnaleźć tę sprawiedliwość, wszyscy musimy toczyć dobry bój wiary przeciwko temu elementowi naszej upadłej natury. Jako lud Boży nie powinniśmy sympatyzować z jakimikolwiek upadłymi skłonnościami i tendencjami w nas samych oraz w drugich. Chociaż oczywiście w pierwszym rzędzie mamy wyjmować tą belkę samolubstwa z naszych własnych oczu. Ale to nie jest proste. Potrzeba dni, miesięcy i lat, żeby choćby rozpoznać, a to dopiero mówić o walczyć przeciwko i wreszcie wykorzenić te nasze samolubne skłonności. Tych symbolicznych amalekitów, którzy się oszańcowali w naszym upadłym ciele. I żeby zamiast nich wypracować w naszych charakterach miłujące i wspaniałomyślne skłonności i pragnienia. Tego ducha miłości, który stara się czynić dobrze wszystkim ludziom. A gdy to nadarzy się taka sposobność, a najbardziej, szczególnie domownikom wiary. To jest wielka praca uczenia się, aby nie mówić źle o żadnym człowieku, żeby nie sympatyzować z oszczerstwami, z obmową, złymi domysłami, lecz przeciwnie, aby oddzielać grzech od grzesznika i radować się z prawdy oraz tego, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeśli która cnota, jeśli która chwała. Jak czytamy to w liście do Filipenców, w rozdziale 4, wersecie 8. Drodzy bracia, jeżeli chcemy być częścią tego królestwa i zachowywać się tak, jakbyśmy już dziś byli podlegli prawom tego królestwa, to także już dziś musimy sympatyzować i popierać te prawa. To znaczy prawo absolutnej sprawiedliwości, prawości i miłości. Jest to bardzo ważne w obecnym czasie, kiedy to tak dużo można osiągnąć przez nawet niewielkie odejście od właściwych zasad czystości, prawdy czy uczciwości. Kiedy to stanowiska można osiągnąć za swoje poparcie dla wodzów, zamiast za opowiadanie się po stronie właściwych zasad prawdy i ich niezłomnemu bronieniu. W czasie, gdy wielu ulega przekupstwu, czy to w sferze finansowej, czy w religijnej, jeśli tylko sprzyja ono ich interesom. Jest im przeciwny, gdy działa to na ich niekorzyść. W tych czasach tym bardziej musimy zwracać uwagę, żeby starać się skrupulatnie rządzić prawami królestwa do bycia częścią, którego aspirujemy. Powinniśmy poznawać i starać się stosować do samych siebie zasady sprawiedliwości w miarę, jakie będziemy zrozumiewać. Bo one przecież stopniowo staną się prawami, które będzie musiał zachowywać każdy człowiek z każdego narodu na świecie, w tym Królestwie Bożym, jeżeli będzie chciał żyć wiecznie. Dosyć oczywiste jest, że światu będzie w Królestwie Bożym o wiele łatwiej stopniowo dostosować się do praw sprawiedliwości, z uwagi na to, że każde przestępstwo spotka się z natychmiastową naganą albo karą, a każde dobre słowo lub też uczynek z natychmiastową nagrodą. Dlatego te warunki są nazwane gościńcem świątobliwości, czyli drogą, po której łatwo iść. Jest utwardzona, dobrze oznaczona, no i w dodatku wszyscy wokoło także będą szli generalnie w tą samą stronę. Lecz przez cały okres dozorzenia na zło ludowi Bożemu było i jest stosunkowo trudno myśleć i postępować w sposób przeciwny do tego, co dominuje wśród ich znajomych i przyjaciół. Zawsze o wiele łatwiej jest iść zgodnie z głównym tym nurtem, a nie przeciwko niemu. A tymczasem, jeżeli faktycznie chcemy poważnie traktować nasze poświęcenie, to musimy zabiegać o tę sympatię dla sprawiedliwości, dla prawdy i czystości, podobnie jak powinniśmy szukać Królestwa Bożego. I ci poświęceni wierzący, którzy znajdują jedno, to znajdują też i drugie. Dlatego właśnie potrzebujemy tak wiele naszego poświęconego chrześcijańskiego czasu właśnie zużywać, czy też poświęcać na sprawdzanie samego siebie oraz na uczenie się prawości. I to tak samych siebie, jak też i nawzajem na budowanie jeden drugiego w najświętszej wierze przy użyciu wskazówek i kierownictwa Słowa Bożego. Potrzebujemy nauczyć się, że nasza uczciwość nie powinna dotyczyć tylko kwestii finansowych, czy też innych rozliczeń między nami, ale także naszych słów i naszych czynów. Potrzebujemy nauczyć się przestrzegania uczciwości w naszych myślach, żeby być uczciwymi w stosunku do Pana, do naszych braci, no i uczciwymi względem samych siebie. Nie możemy się zbragać przed czynieniem woli Bożej w obawie o reakcję innych. Zobaczmy, przecież my już dawno temu, w momencie naszego poświęcenia się, zrezygnowaliśmy przecież z naszej woli na korzyść woli Bożej. Jeżeli dobrze nauczymy się tych lekcji, to dopiero wtedy będziemy odpowiedni do otrzymania naszego dziedzictwa w Królestwie. Bo dopiero ta uczciwość pozwoli nam na rzeczywiste zauważenie, gdzie są nasze braki i na przeprowadzenie procesu ich naprawiania. Tak jak powiedział Jezus, zdrowi nie potrzebują lekarza. Mając na myśli to, że ci, którzy uważają, że są zdrowi, to nie myślą nawet o zwróceniu się o pomoc do lekarza, ani też nie skorzystają z jego rad, nawet gdyby je otrzymali. Tak więc proces naprawy może się rozpocząć dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, że na danym punkcie mamy braki. A nikt nie naprawiony do końca, nikt niedoskonały nie otrzyma życia wiecznego w Królestwie Bożym. Brat Russell zwraca także uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. To jest na naszą nieudolność w zakresie właściwej oceny tych małych rzeczy w naszym życiu i w naszych umysłach. Wskazuje, że wielu z tych, którzy mieliby odwagę iść nawet na stos w obronie niektórych zasad sprawiedliwości i prawdy, mają sporą trudność z doświadczaniem samych siebie i z ostatecznym podporządkowywaniem wszystkich myśli swoich umysłów pod posłuszeństwo woli Bożej. Można by powiedzieć, ale dlaczego? Czyż oni nie robią wielkich rzeczy, takich jakichby wiele osób nie dokonało? I właśnie tutaj tkwi problem. Nasz Pan powiedział w Ewangelii Łukasza w rozdziale 16, wersecie 10, że kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a nie odwrotnie. Początkowo to się może wydawać dziwne, ale zastanowienie się pozwala przyznać rację Panu Jezusowi.
Łatwiej się jest bowiem zdobyć na jeden poważny wysiłek raz na jakiś czas, niż na serię mniejszych, ale będących jeden po drugim wysiłków. Ten, kto pójdzie na stos, na przykład w obronie kongregacjonalizmu, okupu, usprawiedliwienia, czy czystości prawdy w odniesieniu jakiegoś wybranego tematu, na przykład zakresu praw i obowiązków wodzów, może, zachowując słowo prawdy, zaniedbywać jej ducha i ignorować przy tym niby te mniejsze zalecenia odnośnie kontroli nad językiem, na przykład taktowności, reakcji na odmowy i na całą masę innych, niby to drobnych spraw codziennego chrześcijańskiego życia. Ba, broniąc niektórych tych wielkich zasad, taki ktoś może nawet samemu ignorować właśnie te zasady, twierdząc, że postępuje tak dla wyższego dobra. No, on tutaj schwycił władzę i postępuje źle. To ja muszę przejąć tę władzę, to będę postępował dobrze. Takie może być myślenie czasem. A tymczasem, mimo swojej wierności w tych wielkich rzeczach, on przegrał, ponieważ zaniedbał te drobne. Bowiem ten, kto chce być doskonały, musi być taki nie tylko w tych wielkich sprawach, ale także i w tych najmniejszych, a oni zaniedbują. Ten natomiast, kto jest wierny w tych najmniejszych rzeczach, ten w naturalny sposób wypracowuje w sobie fundament do wierności w tych wielkich sprawach. Taka była właśnie metoda stosowana przez Boga przy ocenie swoich wiernych dzieci i przewija przez nie niezwykła mądrość. Z uwagi na czas podam tylko jeden przykład. To jest wypróbowanie naszego Pana, Jezusa, do wiecznego panowania nad całym wszechświatem, prawda? Poprzez wierną służbę podczas Jego misji tu na ziemi. W skali wieczności, przez drobny moment i w bardzo niewielkiej skali. A jednak Jego wierność w tej próbie pozwoliła Bogu na otrzymanie Jego pewności Jego wierności przez nieskończoność i w sprawach całego wszechświata. Dlatego właśnie miejmy w pamięci to, że jeżeli poddamy się Panu pod Jego kierownictwo, to On nas będzie pouczał właśnie w tych małych sprawach i że w naszych staraniach we wszystkich, nawet w własnych sprawach życiowych, powinniśmy praktykować i ćwiczyć Ducha Chrystusowego. Ducha prawdy, ducha cichości, łagodności, cierpliwości, wytrwałości, braterskiej uprzejmości, miłości, aby te rzeczy były w nas i to obficie. A dzięki temu będzie nam dane hojne wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Inną ważną rzeczą, jakiej potrzebujemy nauczyć się w szkole Chrystusowej, jest konieczność samozaparcia. Odrzucenie grzechu i grzesznych słów, czynów i myśli jest dosyć trudną sprawą. Ale musimy sobie zdać sprawę, że to nam daje poziom zaledwie usprawiedliwienia z wiary. Nasz Pan wzywa swoich naśladowców, by wyrzekali się czegoś więcej i jeszcze wielu dodatkowych rzeczy zwalczali. Musimy nauczyć się być osobami o łagodnym charakterze dla podobieństwa naszego drogiego Pana. Musimy nauczyć się samozaparcia, czyli rezygnacji z własnej woli. Nasz Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa przez samozaparcie. I to samozaparcie, które nie dotyczyło grzesznych rzeczy, bo w nim przecież grzechu nie było. Jego szczególną próbą było samozaparcie, ofiarowanie samego siebie w interesie i dla sprawy popierania prawości oraz dla błogosławieństwa innych. To właśnie dzięki temu on rozwinął i okazał ducha, którego Ojciec z przyjemnością nagrodzi w swoim królestwie i którego my również powinniśmy naśladować. Mamy wielki przywilej okazania naszej chęci poświęcenia naszych prywatnych interesów i spraw ze względu na królestwo i wolę Boga oraz błogosławienia tych, którzy zgodnie z zamiarem Bożym będą błogosławieni przez to Królestwo Boże. To odróżnia nas od klasy restytucyjnej. Tak więc, kto odmawia wzięcia swojego krzyża i zaparcia samego siebie, ten nie może długo pozostać jednym z pańskich uczniów. Taki utraci swoje stanowisko w klasie, do której aspirował. No, skoro powiedział, że się poświęca, a się nie poświęca, to przykro. Daleko nam, co prawda, do klasy Kościoła, której członkowie za największą radość uznawali osiągnięcie tego Królestwa i łaski Bożej oraz wspaniałych przywilejów udziału w dziele błogosławieństwa świata za wszelką cenę i kosztem każdego samozaparcia, ale to przecież nie oznacza, że nie możemy próbować wznieść naszych charakterów na jak najwyższy poziom. Drodzy bratercy, otrzymaliśmy wspaniały przywilej rozwijania naszych charakterów jeszcze przed rozpoczęciem działania nowego przymierza. W warunkach, kiedy zło jest dozwolone i warunki są niesprzyjające. A to dlatego, że w dobrych warunkach obecnych podczas restytucji niemożliwy będzie aż tak głęboki rozwój charakteru. Niewielkie mamy możliwości rozwijania głębi, na przykład miłowania nieprzyjaciół, przebaczenia czy też długiego znoszenia itd. Bo niewielkie będą możliwości naszego bycia skrzywdzonymi przez nich. Chociaż fakt jest faktem, że będzie należało się nauczyć miłości do nieprzyjaciół w ten sposób, że trzeba będzie odpuścić tym nieprzyjaciołom, którzy nam źle robili w tym życiu. A oni będą musieli nauczyć się też miłowania swoich nieprzyjaciół, ponieważ skoro nas krzywdzili, to nas traktowali jako nieprzyjaciół. Więc będą musieli nauczyć nas miłować. I to w pewien sposób będą się uczyli miłości do nieprzyjaciół. Ale to jest bardzo ograniczony zakres. Pamiętajmy, że nasz charakter jest wszystkim, co możemy zabrać ze sobą do grobu i z czego będziemy mogli skorzystać po zmartwychwstaniu. Jest to nasz skarb i to od nas zależy, jak skorzystamy z obecnych doświadczeń, a z tym się wiązać będzie stosowna nagroda w przyszłości. Dlatego, drodzy braterstwo, starajmy się coraz lepiej naśladować tego ducha naszego Odkupiciela, który nie dbał o swoją reputację, aby tylko mógł sprawować dzieło Boga, który go posłał. Starajmy się szukać przede wszystkim Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystkie rzeczy zostaną nam dodane. Dzięki temu także i my zostaniemy uznani za godnych udziału w owym obiecanym wspaniałym Królestwie Bożym i Jego chwalebnych błogosławieństwach, czego braterstwu życzę, sam pragnę i dziękuję za uwagę.